Dobry wieczór Państwu. Tradycyjnie zacznę od taktycznej prośby o napisanie na czacie, czy widać, czy słychać, żeby mieć pewność, że jesteśmy w kontakcie. Już myślałem, że się nie połączymy, bo YouTube zaczął epatować jakimiś dziwnymi komunikatami, ale przeszło. Widać i słychać, dziękuję za potwierdzenie. Zatem jeszcze raz witam serdecznie. Dobrze się z Państwem znowu spotkać na naszym coczwartkowym spotkaniu geopolitycznym. Dzisiaj trzy tematy. Pierwszy to ambasador izraelski atakujący Polskę. Raz po raz, bo nie był to jedyny raz. Druga sprawa to Ukraina w coraz większych tarapatach wojennych. A trzecia to Białoruś deklarująca szykowanie się na wojnę. Ale zanim o tym wszystkim, chciałbym szczerze przypomnieć, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Jest to kluczowe, żebyśmy mogli utrzymać niezależność, żeby luksus wolności od zależności od partii politycznych, od dużego kapitału, od wyścigu także na klikalność, na tanią popularność, żebyśmy tą wolność mieli. Więc jeżeli cenicie to, co tu się dzieje, wesprzyjcie Nową Konfederację darowizną, najlepiej stałym zleceniem przelewu. Dane są poniżej. Jeżeli nie chcecie w ten sposób, możecie także wspierać kupując książki, na przykład moją ostatnią, Nowy Porządek Globalny. Najlepiej oczywiście w wielu egzemplarzach, ale także jeden jest wsparciem. Tutaj odniosę się do głosów krytycznych, z którymi zapoznałem się po ostatnim spotkaniu, że tak namawiam na wiele książek, lekceważąc wsparcie w postaci zakupu pojedynczych książek. No oczywiście źle się wyraziłem, przepraszam za to. Nie miałem na myśli tego, że zakup jednej książki nie jest wsparciem. Miałem na myśli tylko tyle, że zakup większej liczby książek jest większym wsparciem. Przy tej okazji pragnę przypomnieć, że jeżeli kupujecie Państwo bezpośrednio u nas, to także wspieracie dodatkowo o wiele bardziej niż jeżeli kupujecie w Empiku czy w jakiejś księgarni, dlatego że tam są ogromne marże pośredników. No dobrze, przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Mamy ambasadora Izraela w Polsce, Jakoba Liwnę, który no nie tylko zachował się niezwykle bezczelnie i arogancko, wypowiadając się na temat rzekomego antysemityzmu niektórych polityków polskich, między innymi Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji, nie przepraszając za to, że izraelskie wojsko zabiło Polaka w Strefie Gazy, polskiego wolontariusza niosącego pomoc humanitarną wraz z 6 innymi wolontariuszami niosącymi pomoc humanitarną, to jeszcze powtórzył i rozwinął te swoje bezczelne i aroganckie wypowiedzi w wywiadzie dla Roberta Mazurka na kanale Zero. Powszechne oburzenie. W środę już wypowiadałem się na ten temat i w mediach społecznościowych, i na wideokomentarzu na łamach Nowej Konfederacji. Cieszę się, że w duchu tego komentarza poszło bardzo wielu polityków. Mówi się już, czy tych komentarzy, mówi się już dość szeroko. Między innymi Adrian Zandberg dzisiaj mówił o tym, że ambasador Liwne powinien zostać odwołany. Donald Tusk właściwie powiedział to samo co ja, czyli że powinien był milczeć, a jeżeli nie stać go było na milczenie, to znaczy powinien był przeprosić, a jeżeli nie stać go było na milczenie, to przeprosiny, przepraszam, to milczeć. Zgodne oburzenie polskiej klasy politycznej, polskiego komentariatu, wezwanie ambasadora do MSZ-u, no i narastające napięcie w relacjach Polska-Izrael. Wydaje się, że ambasador jest człowiekiem z poprzedniej epoki, który wciąż żyje w świecie, w którym wystarczy wyciągnąć pałkę antysemityzmu i zaraz wszyscy będą z przeproszeniem trząść portkami po kątach i ustawiać się w szeregu po aprobatę. Nic takiego się nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, polska klasa i polityczna, i intelektualna dość zgodnie potępia to zachowanie. Zachowanie bezczelne, niezwykle i aroganckie, jako się rzekło, dlatego że no, po śmierci, i to śmierci, która, jak wszystko wskazuje, wcale nie była przypadkowa, tylko była celowym działaniem izraelskich oddziałów, które kilkukrotnie ostrzeliwywały ten konwój, z planowym działaniem, o czym pisze nawet żydowska gazeta Haaretz. Trudno jej chyba zarzucić antysemityzm, ale też mnóstwo komentatorów na całym świecie. Twitter zresztą wprowadził pod wypowiedziami ambasadora Izraela w Polsce takie korekty z natury, z dziedziny fact-checkingu, wyjaśniające, że nie ma mowy o przypadku, że było wielokrotne właśnie naprowadzanie drona i powroty tego drona i tak dalej. Więc koryguję w duchu korekty fake newsów go sam Twitter. Interesujące zjawisko, prawda? No tymczasem ambasador z uporem dobrym, godnym lepszej sprawy powtarza, że to przypadek, że to tak na wojnie się czasem dzieje. Początkowo zachował się zresztą całkiem nieźle, no, mimo te, pomijając kwestię przypadkowości, nieprzypadkowości, no, wyraził ubolewanie, ale potem poszedł w te aroganckie występy i pouczanie Polaków o antysemityzmie. Żenada, ciekawe co z tego dalej będzie w kontekście tego, że no, wydaje się, że wyraźnie zawalczył bronią dyplomatyczną z poprzedniej epoki pan ambasador i kompletnie się nie sprawdził i bardzo trudno będzie mu teraz cokolwiek załatwić w Polsce. Myślę, że najlepszym rzeczywiście wyjściem byłoby odwołanie go przez izraelski MSZ. Natomiast interesujące są oczywiście głębsze aspekty tej sprawy. To znaczy wychodzi na to, że prawdopodobnie miało miejsce celowe niszczenie konwoju humanitarnego i no, liczenie się z tym, że zginą w tym wszystkim wolontariusze. To pokazuje, jak brutalna jest kampania Izraela w Strefie Gazy, jak nie licząca się z kimkolwiek poza własnymi stricte interesami, jak nie licząca się z międzynarodową opinią publiczną. No, tam zginęli także Brytyjczycy, Australijczyk, przez Irlandczyk. Czy Irlandka, tu płci nie jestem pewien tych pozostałych wolontariuszy, więc no, oburzenie jest i będzie szerokie. No i na to wszystko Izraelczycy właściwie nie mają nic sensownego do powiedzenia. Co więcej, okazuje się, iż same izraelskie media i komentatorzy to podnoszą, że wiele wskazuje, jeżeli nie wszystko, na celowe działanie. O ironio, w tym samym czasie, gdy miało miejsce ostrzelanie tego konwoju humanitarnego, Amerykanie zgodzili się na tysiące nowych bomb dla Izraela. Dzieje się to wszystko w czasie, gdy administracja Bidena stara się stworzyć wrażenie, że nie autoryzowała tego poziomu brutalności, że wyraża najgłębszą troskę o ludność cywilną w Strefie Gazy, zwłaszcza w kontekście szykowanej operacji w Rafah, gdzie blisko 1,5 miliona uchodźców się zgromadziło i którzy nie bardzo mają już gdzie dalej iść. Po tym, jak wcześniej Izrael przerzucał ich jak worki kartofli, mówiąc: idźcie na południe, po czym ostrzeliwując, bombardując to południe i tak dalej. Teraz przymierza się do operacji w Rafah, kolejnej fazy wojny, która no, wielu się spodziewa, że może być totalną już katastrofą humanitarną, bo że mamy katastrofę humanitarną w Strefie Gazy, to nie jest żadną tajemnicą. Nawet liberalne media amerykańskie dyskutują już od dłuższego czasu, czy to, co robią Izraelczycy, jest ludobójstwem, czy nie jest ludobójstwem, czy to są tylko zbrodnie wojenne, czy ludobójstwo, prawda? To jest poziom dyskusji, którą rzetelne media toczą na świecie, nawet liberalne, nawet generalnie bardzo proizraelskie i prożydowskie. W związku z czym no, osiąga to pewne rekordy. Izrael osiąga tu pewne rekordy brutalności i takich wydarzeń jak podczas tej wojny, to nie przypominam sobie, jeżeli chodzi o śmierć właśnie wolontariuszy, właśnie skalę zniszczeń wśród obiektów cywilnych i skalę śmierci i katastrofy humanitarnej wśród ludności cywilnej. To wszystko dzieje się z powodu takiego także, że administracja Bidena de facto temu sprzyja. To znaczy, administracja Bidena dała wolną rękę Izraelczykom w tej sprawie na samym początku tego konfliktu. I wbrew temu, co wielokrotnie mówi, że odcina się, że potępia, że nie popiera i tak dalej, no to nie można tego traktować poważnie w sytuacji, w której całe wsparcie finansowe i wojskowe cały czas idzie w niezmienionej postaci do Izraela. No jeżeli nie ma tutaj zadziałania, nie ma tutaj przyhamowania, no to o jakim przyhamowaniu możemy mówić? Netanyahu, stary wyga, ogrywał już niejednego amerykańskiego prezydenta, z niejednym się boksował i raz wygrywał, raz przegrywał, ale generalnie swoją politykę prowadził. To nie jest zawodnik, który po prostu jak za pstryknięciem palca po paru słowach prawda, schowa się do kąta i będzie robił, co mu Amerykanie każą. To nie ten typ gracza, zwłaszcza w takiej sytuacji wojennej, która jest sytuacją radykalną, która jest sytuacją swego rodzaju rewolucyjną. W związku z czym jest oczywiste, że żeby przyhamować rzeczywiście brutalność Izraela, Amerykanie powinni przyhamować również dostawy pieniędzy i broni. Tymczasem symbolicznie właśnie w dniu śmierci tych 7 wolontariuszy Amerykanie uchwalają kolejne 1000 bomb dla Izraela. Ciekawe, przeciwko komu będą użyte te bomby, prawda? W międzyczasie słychać zresztą, to druga ironia z tym związana, o tym, jak Izrael poprawia swoją efektywność na polu walki. Znacznie mniej Izraelczyków ginie, niż ginęło w pierwszych miesiącach tego konfliktu. Sukcesywnie spada liczba śmierci izraelskich żołnierzy. Maleje też zaangażowanie ciężkiego sprzętu, sił izraelskich. Krótko mówiąc, Izrael uzyskuje coraz lepsze efekty coraz mniejszymi siłami i z coraz mniejszymi stratami własnymi. W tym wszystkim okazuje się, że jednocześnie uznaje za potrzebne niszczenie konwojów humanitarnych i uderzanie w wolontariuszy i w organizacje prohumanitarne oraz w dalsze sianie po prostu katastrofy humanitarnej wśród ludności cywilnej. No bardzo źle to wygląda. Oczywiście geopolityka tego konfliktu jest czymś innym. Uważam, że tutaj nie ma powodów się specjalnie opowiadać. Niezmiennie Polska nie ma tu wielkich interesów. Ma oczywiście swoje interesy z Izraelem i ze względu na sojusz z Ameryką, zwłaszcza nie ma powodów specjalnie zadrażniać relacji z Izraelem. Natomiast no, tutaj to, co się stało, śmierć Polaka jest czymś, co wobec czego należy reagować, trzeba reagować. No i na rzecz, czy rzeczywiście należało nadawać temu tak wysoką rangę na samym starcie. Tu zgłaszam wątpliwość, być może nie należało wytaczać tak ciężkich dział, wtedy nie byłoby takiego kłopotu z uzyskaniem odpowiedniej reakcji. No ale co się stało, to się stało. Potem ambasador Liwne poszedł, prawda, swoją ścieżką. No i teraz nawet premier, nawet prezydent, wszyscy o tym mówią, wszyscy reagują. No ciekawe, jak to się dalej rozwiąże. Myślę, że trudno będzie przekonać władze Izraela do większej spolegliwości. Natomiast dobrze by było, żeby stało się to większym tematem międzynarodowym i żeby stało się to asumptem do wywarcia na Amerykanów większej presji, żeby wywarli presję na Izrael. A ta presja może być skuteczna tylko, tak jak mówiliśmy, w sytuacji, w której przyhamowane, przepraszam, zostałyby dostawy broni i pieniędzy dla Izraela, z której to broni potem uderzają w ludność cywilną, w tym w wolontariuszy, w konwoje humanitarne, z których to pieniędzy także finansują tę niezwykle brutalną kampanię. Tak więc obserwujemy dalszy rozwój wypadków. No i myślę, że warto jednocześnie odnotować no, to, że polska klasa polityczna, polska klasa komentatorska no, dokonały istotnego postępu, prawda? Mamy wyraźny wzrost asertywności względem Izraela w stosunku do tego, co było w poprzednich dekadach. I to jest, uważam, zjawisko bardzo, bardzo pozytywne. Niektórzy zarzucali tutaj rządowi zbyt słabą reakcję. Przepraszam, jakaś chrypa mnie łapie. Niektórzy zarzucali tu rządowi zbyt słabą reakcję. Częściowo się zgadzam, ale myślę, że nie ma się co czepiać. Myślę, że też niewłaściwe byłoby eskalowanie od razu ponad miarę i pewna ostrożność, powściągliwość na starcie była zasadna. Natomiast no, po szarżach ambasadora reakcja, eskalacja reakcji jest uzasadniona i dobrze, że miała miejsce i nie czepiałbym się tu jakoś specjalnie. Obserwujemy dalej rozwój wypadków. Przechodząc do drugiego tematu, Ukraina wydaje się być w coraz gorszej sytuacji dzisiaj już, nie o kolejnych kontrofensywach ukraińskich, ale powszechnie mówi się o nadchodzącej ofensywie rosyjskiej. Jeszcze wiosną, czy być może latem, wiadomo, że Rosjanie uzyskują coraz większą przewagę w związku z wyczerpywaniem się ukraińskich zapasów, wykrwawianiem się Ukraińców, którzy potracili mnóstwo z najlepszych żołnierzy, mają coraz większe luki kadrowe, coraz większe deficyty amunicji, sprzętu, coraz poważniejsze dziury w obronie przeciwlotniczej. W związku z tym, że kroplówka pozwalająca kontynuować tę walkę, no, nie jest dostarczana. Mają miejsce takie pojedyncze kropelki, typu niedawny pakiet 300 milionów dolarów, warty 300 milionów dolarów, no ale ten 60-miliardowy pakiet cały czas tkwi w kongresie, jest przedmiotem przepychanek. Ostatnio Mike Johnson zapowiadał, że może będzie głosowany za parę tygodni, ale cały czas nie jest jasne, czy rzeczywiście uda się dokonać przełomu, czy uda się dokonać rozdzielenia tego w osobne akty prawne, które byłoby, prawda, niełączone, tam Izrael, Ukraina, inne rzeczy i kryzys graniczny, zwłaszcza tylko, żeby było to osobno głosowane. No, nie wydaje się, żeby istniał konsensus i istniały podstawy tutaj do silnego optymizmu, ale oczywiście śledzimy i dalej obserwujemy. Natomiast no, to oczywiście nie jest bez kosztów, to wszystko, że tak nieprzewidywalna stała się amerykańska polityka i tak chybotliwa, i że trzeba z niepewnością czekać, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy ten pakiet pomocowy. Początkowo niektórzy sądzili, że to się po prostu, to jest kwestia czasu, to są chwilowe turbulencje, no ale dzisiaj myślę, że mało kto ma pewność, czy to finalnie uda się uchwalić. Sam muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że aż tak żenująco to będzie po amerykańskiej stronie wyglądało. Wygląda to gorzej niż się spodziewałem, a wiecie Państwo może, że nie jestem jakimś tutaj naiwnym człowiekiem, naiwnym, który wierzy bezrefleksyjnie w amerykańską siłę, profesjonalizm i tak dalej, tylko podchodzę krytycznie do Ameryki, tak jak do wszystkiego i widzę też słabości, dostrzegam, mówię o nich, Stanów Zjednoczonych. Natomiast to przekroczyło najgorsze oczekiwania, muszę powiedzieć, ta żenada, która się dzieje. No i oczywiście Ukraińcy padają tego ofiarą. Ukraińcy się, no trudno, żeby się nie ulegali pewnej demoralizacji, obniżeniu morale w wyniku czegoś takiego. No ale przede wszystkim to mają deficyty sprzętu, amunicji i problem z wypełnieniem tych luk. W tej sytuacji no, rosyjska przewaga rośnie, rosyjska przewaga sprzętowa, amunicyjna i tak dalej. I rosyjskie przygotowania do ofensywy wydają się być rzeczą oczywistą. Coś jest w tym, co podnosił Elon Musk ostatnio, czyli że po prostu im dłużej trwa wojna, tym rosyjskie zdobycze terytorialne będą wyższe. Dzisiaj bardzo dobry tekst, zresztą o tym właśnie w Nowej Konfederacji pióra Roberta Kuraszkiewicza polecam wszystkim Państwu. Także no, sytuacja jest zła i coraz gorsza, i bez przełomu, bez rewolucji, no trudno marzyć o zwycięstwie, doprawdy, bo nawet te 60 miliardów, jeżeli byłoby, no to wystarczy tylko do kontynuacji walki. Wciąż w warunkach uszczuplającej się kadry wojennej, w kadry frontowej, problemów z wszelkimi niedostatkami, z dewastacją gospodarki i tak dalej, pogłębiającym się cały czas z czasem. Natomiast no, to musiałoby być coś jeszcze znacznie więcej, jeszcze wyraźnie więcej, żeby Ukraińcy uzyskali zdolności do ofensywy jakiejś nowej, która no, nawet nie wiem, czy jest możliwa już w tych warunkach, biorąc pod uwagę straty ludzkie, które zaszły. Natomiast to, o czym mówimy, to, co jest przedmiotem tej całej chybotliwości i żenady, to jest kontynuacja po prostu kroplówki dla Ukrainy, żeby mogła kontynuować wsparcie. No i jednocześnie problemem jest to, że Zachód, nie będąc zdecydowany dać Ukrainie li tylko to, co do tej pory, a zwłaszcza nie będąc w stanie dać jej więcej, żeby móc rozmawiać sensownie o zwycięstwie, no nie ma jasnej wizji stanu docelowego. Nie ma jasnej wizji pokoju, nie ma jasnej wizji, jak to ma się skończyć. Myślę, że cały czas kluczowym pytaniem jest to, jakiej Ukrainy my chcemy, nawet jeżeli niezwycięskiej, no to czym ona ma być? Czy jesteśmy gotowi ułożyć na to państwo, żeby było efektywnym buforem po tej wojnie, jeżeli będzie przegranym buforem? Nie widzę takiej refleksji na Zachodzie, widzę jej inaczej, może bardzo poważny niedostatek i brak wizji administracji Bidena przede wszystkim, a tym bardziej stolic europejskich w tej sprawie. I stąd także te wyskoki Macrona, który tutaj za kogucika robi i prawda, próbuje gadać o. Próbuje stwarzać wrażenie, że jest skłonny nie wykluczyć wysłania wojsk. Wszyscy wiedzą, że to bzdury, że Francja nigdy nie wysłałaby wojsk na tę wojnę. No ale w obliczu takiej chybotliwości, takiej niepewności i takiego braku wizji, no pojawia się próżnia i Macron chce ją niewątpliwie wypełnić kolejnymi ruchami. No kolejne ruchy już dużo poważniejsze, zresztą dał ostatnio pakiet wsparcia dla Ukrainy istotnego sprzętowego. Odblokował też kwestię ściągania amunicji z zewnątrz, żeby wesprzeć Ukrainę, wypełnić te niedobory, które mają. Tak więc no, coraz bardziej konstruktywna jest ta polityka Macrona, ale pierwsze jego wystąpienia, no to jak wiecie Państwo, oceniałem arcykrytycznie. Niemniej no, to także jest pokłosie tego, jaki chaos, jaki brak wizji zapanował na Zachodzie w związku z tą wojną. Byliśmy bardzo efektywni na początku. Stany Zjednoczone, cały Zachód świetnie się zmobilizowały w sytuacji zagrożenia, w sytuacji radykalnego zwrotu akcji. Natomiast na tej mobilizacji starczyło na trochę, ale nie starczyło na to, żeby przygotować się na każdy scenariusz i żeby zwycięsko rozegrać tę sytuację. No, nie jest jeszcze być może za późno, ale na pewno jest już sytuacja o wiele, wiele gorsza niż była. No i teraz trzeba zrobić coś więcej, żeby powstrzymać Putina przed kolejnymi istotnymi postępami na Ukrainie. Trzeci temat to Białoruś, na drugą niejako nóżkę, ogłaszająca szykowanie się do wojny, gotowość do wojny, civis pacem, para bellum, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, cytował klasyczne słowa ostatnio prezydent Aleksandr Łukaszenka. I mają miejsce ćwiczenia. Ćwiczenia przy granicy z Polską i Litwą, w obwodach grodzieńskim, homelskim, które właśnie ćwiczą białoruskie zdolności, które wedle białoruskich władz rosną istotnie. Myślę, że no jest to taka godna odnotowania sygnalizacja strategiczna, która oczywiście nie oznacza nic więcej poza tym, że Białorusini także się przygotowują na nowe czasy i w razie jakiejś wielkiej wojny zamierzają uczestniczyć. Białoruska armia pozostaje bardzo słaba, Białoruś pozostaje spenetrowana i coraz bardziej penetrowana przez Rosję. Natomiast no, te słowa też są znamieniem tego, że nie tylko Putin, ale także jego sojusznicy przygotowują się na dalszy ciąg rozwoju wypadków. I gdy my mówimy o niebezpieczeństwie rosyjskim, oni nieustannie mówią sobie sami o niebezpieczeństwie zachodnim, o agresji Zachodu i w związku z tym też dokonują swojej sygnalizacji strategicznej. No i myślę, że ta sygnalizacja Łukaszenki jest takim znamieniem rosnącej pewności siebie obozu putinowskiego, który sygnalizuje, że gra tu na różnych instrumentach i rośnie jego gotowość do dalszego rozgrywania spraw międzynarodowych za pomocą siły militarnej. Oczywiście udział ewentualny Białorusi będzie tu skromny, natomiast pamiętajmy, że Białoruś ma bardzo istotne położenie geostrategiczne, zwolennikowe, że jej efektywne podporządkowanie w sensie operacyjno-wojskowym Rosji no, ma bardzo duże znaczenie dla nas, wydłużając nam bardzo znacznie granicę efektywną z Rosją. Dla krajów bałtyckich, które znajdują się bardzo w sytuacji bardzo poważnego osaczenia i otoczenia strategicznego, pogarsza to oczywiście także Skandynawom i całemu NATO w ten sposób położenie robotę. Więc Białoruś ma bardzo duże znaczenie geostrategiczne, z tego powodu także była kluczowa, uważam, dla polskiej polityki i strasznie skrzeniliśmy, że nie zadbaliśmy o to jak należy. No ale to już sene wrati, teraz trzeba myśleć o przyszłości. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle ode mnie na początek. Przechodzimy do Państwa pytań, uwag. Dziękuję za nie. Widzę, że już dużo ich tu jest. Cieszę się z tego. Będę czytał i się odnosił. Jakieś komentarze wycofane ze strony pana Bartosza. I w tej sytuacji, bo tym razem pan Bartosz X był pierwszy, ale niestety wycofał komentarze. Niestety albo stety, nie wiem co tam było. W związku z czym tradycyjnie parma pierwszeństwa dla pana Baltazara Gąbki, który tu jest przodownikiem komentarzy na naszych live'ach, na naszych spotkaniach. Pozdrawiam serdecznie. Pyta pan Baltazar Gąbka, po ataku na konwój humanitarny, gdzieś zginął nasz rodak, polskie tak zwane elity dwoiły się i troiły, aby tylko nie nazwać tego, co się stało, zbrodnią wojenną i wymienić nazwę kraju Izrael. Na drugi dzień premier obozu zdrady narodowej uśmiechniętej Polski bogalnym tweetem zaczął wręcz przepraszać ambasadora Izraela za reakcję większości Polaków. Marszałek Bosak dodał, że w tym tweecie Tusk próbuje tłumaczyć Izraelowi, że upokorzenie Polski nie jest w ich interesie w obliczu wielkiego wsparcia od Polaków dla Izraela od początku tej wojny. Ambasador państwa położonego w Palestynie, jak to ma w zwyczaju, zaczął okładać pokłon antysemityzmu wszystkich, którzy tylko by zaczęli myśleć, że taka ostoja demokracji jak Izrael może popełnić jakiekolwiek potrzebne, coś tu się chyba urwało, czy ich brak negatywnie wpłynąłby na naszą pozycję w świecie. Izraelowi zapewne tak, ponieważ ma chłopca do bicia, którego może przy każdej możliwej okazji oskarżać o antysemityzm. Bardzo długa to wypowiedź, panie Baltazarze. Inne plagi egipskie, wiedząc, że nie padnie żadna adekwatna odpowiedź. Czy ambasador Izraela powinien być pożegnany w trybie pilnym? Czy ta podległość wynika tylko z tego, że Izrael jest najbliższym sojusznikiem naszego jedynego żelaznego gwaranta bezpieczeństwa? Czy można wystawić znak równości między flagą Izraela a hitlerowską swastykę? Czy mógłby pan rozwinąć, co to znaczy, że jest pan filosemitą, wspominając w jednym z tweetów? Oj, bardzo dużo pytań tu pan zadał. Prośba o jednak bardziej zwięzłe wypowiedzi, bo to nie jest sprawiedliwe, że będę czytał tutaj po jednym pytaniu innych osób, chociaż w tej sytuacji może spróbuję też dopuścić ewentualnie po kilka, a tak wiele pytań od jednej osoby, na przyszłość będę to skracał. Niemniej bardzo doceniam, że pan jak zwykle tutaj na przodzie i pierwszy do pytań. Postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część, no bo na wszystkie to musiałbym teraz całą resztę programu chyba wypełnić, więc pan wybaczy. Co oznacza może, że od ostatniego zacznę, czyli co oznacza, że jestem filosemitą. Tak, określam się jako filosemita od dawna i podkreśliłem to specjalnie, krytykując ambasadora Izraela, żeby uświadomić, że nie trzeba być antysemitą, żeby krytykować i żeby mówić o zbrodniach wojennych Izraela. Natomiast co to znaczy? No, to znaczy, że jestem pod dużym wrażeniem i pełen szacunku dla kultury żydowskiej i dla siły żydowskiego żywiołu narodowego. Uważam, że bardzo wiele możemy się od Żydów nauczyć. I też stworzenie państwa Izrael w ogóle jako nowoczesnego państwa narodowego w tak krótkim czasie, na tak wysokim poziomie. No oczywiście niektórzy powiedzą, że bez wsparcia Amerykanów to nie byłoby możliwe i będą mieli rację, ale z drugiej strony ogromny wysiłek własny, ogromny i bardzo efektywny wysiłek własny. Uważam, że bardzo wiele od Żydów możemy się nauczyć. I w tym przede wszystkim kontekście mówię, że jestem filosemitą. Fascynowała mnie też tak historycznie rzecz biorąc swego czasu współistnienie polsko-żydowskie na ziemiach polskich przez bardzo, bardzo długo, od Kazimierza Wielkiego i później. Przecież my byliśmy krajem, który miał ogromną mniejszość żydowską i był również w czasach, gdy prawie wszyscy Żydów wyganiali, był gościnny dla Żydów. Żydowski samorząd w I Rzeczypospolitej był czymś fenomenalnym. Nie było czegoś takiego drugiego na świecie, żeby naród zamieszkujący na tle jakiegoś innego państwa miał tak rozwinięte własne instytucje, własny samorząd. To była rzecz fenomenalna i uważam, że warta też nagłaśniania, warta podnoszenia jako niezwykłe dziedzictwo I Rzeczypospolitej, państwa bardzo tolerancyjnego, bardzo otwartego, ale też potrafiącego bardzo efektywnie wykorzystywać te mniejszości, które miało w swoim obrębie. No tutaj warto wspomnieć też o takich ciekawych fenomenach, o których prawie nikt nie wie, czyli jak Żydzi szlachcice, prawda? Żydzi wyznający judaizm, będący szlachcicami ze względu na chęć uszlachcenia, podejmujący ją, nie była to liczna grupa, ale byli tacy. Bardzo dużo ciekawych zjawisk. W związku z czym no, uważam, że historia polsko-żydowska jest bardzo ciekawa i zwłaszcza Żydzi na ziemiach polskich. Natomiast kultura żydowska sama w sobie jest również godna podziwu. Siła żydowskiego narodu jest też godna podziwu. Warto wiele się uczyć i w tym sensie mówię o filosemityzmie, natomiast ma to też oczywiście posmak pewnego zabiegu erystycznego, gdy okładają nas, tu próbują nas okładać pałką antysemityzmu, to ja mówię z pozycji filosemickich, że radykalnie się nie zgadzam, że uważam, że to są zbrodnie wojenne i tak dalej. Z innych tematów, no czy pierwsze reakcje rzeczywiście były trochę takie może miękiszonowate, natomiast z czasem uległy utwardzeniu, no więc uważam, że tu wykonał się też istotny postęp. Natomiast Bosak akurat bardzo jasno powiedział o zbrodniach wojennych i to uruchomiło całą lawinę, uruchomiło ambasadora Livnę do takich właśnie aroganckich i bezczelnych zachowań. Następne pytanie. Pan De Salezy pyta, czy obejrzał pan wywiad Mazurka z ambasadorem Izraela? Jeśli tak, to czy nie uważa pan, że ambasador powinien być wyrzucony z Polski? Tak, oglądałem to niecałe, trochę przewidziałem, ale częściowo. Uważam, że powinien być odwołany, tak, już mówiłem. Czy Iran odpowie, pyta KS Turośnianka. Jeśli tak, to w jakiej formie za atak rakietowy w Syrii? Czy Izrael szykuje się do wojny z Libanem? No te ataki w Syrii to już nie pierwszy atak, to było już wiele. Myślę, że Iran na pewno odpowie. W jakiej dokładnie formie, trudno mi w tej chwili przesądzić. Czy Izrael szykuje się do wojny z Libanem? Nie wiem. No, mówi się o tym konflikcie od dawna. Myślę, że nie jest w interesie Izraela budowanie sobie drugiego frontu i potencjalne umiędzynarodawianie tego konfliktu, robienie z niego dużej wojny regionalnej. Mógłby na tym bardzo wiele stracić. Myślę, że w jego interesie jest zachowanie tej skali, która jest. Wystarczająco dużo kłopotów ma z tego tytułu, ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. No być może też wbrew intencjom obu stron może dojść do takiej eskalacji. Oceniam to jako mniejszościowe prawdopodobieństwo, ale rzecz nie niemożliwą. No jednocześnie warto wspomnieć, że Liban też nie chce takiej eskalacji i wyraźnie powściągliwość wyraźną w Libanie widać, jeżeli chodzi o perspektywę dołączenia do tej wojny od samego początku. I to pierwsze wystąpienie Nasrallaha, które było przez wielu oceniane jako dowód jakiejś słabości, no moim zdaniem było absolutnie racjonalne politycznie i właśnie znamionujące to, że Liban roztropnie myśli o swojej przyszłości i nie chce ponieść bardzo ciężkich strat, gdyby doszło do bezpośredniego zaangażowania w wojnę. Także oceniam wojnę z Libanem jako dość mało prawdopodobną, ale nie niemożliwą. Pan Mateusz Bom pyta: w poprzednim tygodniu trochę kąśliwie zapytałem o Skandynawię i związane z nią nadzieje w NATO, głównie w Polsce, i o tym, że w razie problemów wszyscy będą dokładnie czytać artykuł 5. Chciałem dopytać, czy ma pan jakieś informacje w tym temacie, czy cokolwiek z naszej strony idzie do przodu w tym kierunku, a konkretnie zacieśnienia relacji polsko-szwedzkich, finlandzkich. No, widzę, że są czynności podejmowane. Są czynności podejmowane. Polityka północna została wreszcie doceniona. No i cała seria wizyt, które miały miejsce w jedną i w drugą stronę, pokazuje, że tak właśnie się dzieje. Jak to wygląda w szczegółach? Nie mam bardzo dokładnej wiedzy. Wkrótce będę miał trochę większą, to się podzielę. Natomiast no, pierwsze sygnały są bardzo korzystne. No, oby to zostało wypełnione realną treścią. Zobaczymy, jak to będzie. Za wcześnie jeszcze, żeby to ocenić, ale ogólny kierunek i dostrzeżenie w ogóle tego kierunku, dostrzeżenie jego złożoności, jego wagi, co już od exposé Tuska było widoczne, no jest godne docenienia. Potwór Potwornicki pyta: słychać ostatnio dwie dominujące narracje. Jedna, że Rosja zaraz przełamie front, druga, że nie mają wystarczająco przewagi sił i środków, żeby poczynić znaczące postępy. Skąd ten rozjazd? No, dobre pytanie. Rzeczywiście tak to trochę wygląda. No myślę, że jesteśmy w pewnej konfuzji obecnie, czy znaczna część komentatorów znalazła się w konfuzji po tym, jak hura optymistycznie mnóstwo komentatorów uwierzyło, że koniec Rosji jest rychły, że Ukraina jest bardzo silna versus Rosja, że wkrótce może nastąpić przełamanie w drugą stronę, że idziemy po zwycięstwo bardzo wyraźnie. No teraz jesteśmy wyraźnie w zupełnie innej rzeczywistości i jest pewna trudność z jej przepracowaniem, w związku z tym, jak fałszywe były, czy zafałszowane były kategorie myślenia wcześniej i przez dłuższy czas. Tak to widzę. W związku z tym, no, brakuje trochę takiego wyważenia proporcji, prawda? Czy Rosja może przełamać front? No, ja nie widzę perspektyw na tę chwilę na jakieś radykalne przełamanie. To, o czym mówimy, o możliwym sukcesie rosyjskiej ofensywy czy kontrofensywy, to jest to, że może dokonać pewnych postępów, ale żeby, nie wiem, no, oderwać całą lewobrzeżną Ukrainę, nie wydaje się. No, ma po prostu za mało sił i środków rozmieszczonych i ludzi. 600 tysięcy żołnierzy versus około 900 tysięcy Ukraińców, to jest po prostu za mało na gruncie każdej doktryny ofensywnej, a zwłaszcza rosyjskiej, która zakłada 6-9-krotną przewagę przy ataku, jako warunek powodzenia tego ataku, żeby tutaj dokonać jakiegoś radykalnego przełamania. Natomiast to, co może zrobić, to może zwiększyć presję, może zwiększyć ukraińskie straty, w tym straty terytorialne. I to przy użyciu tych sił lub niewiele większych może zrobić. No, a z drugiej strony ta narracja o tym, że za mało sił i środków, no myślę, że to jest trochę pokłosie tego, że wciąż jeszcze niektórzy się pocieszają i żyją trochę życzeniowym myśleniem. Rosja nie ma bardzo dużo sił i środków w porównaniu do wyobrażonego celu zajmowania całej Ukrainy, ale to nigdy nie było moim zdaniem celem. W porównaniu do celu jakiegoś radykalnego przełamania frontu akurat też. Ale no, jej przewaga rośnie. Jej przewaga rośnie, jej rezerwy ludzkie są znacznie większe. W przeciwieństwie do Ukraińców, Rosja nie ma większych trudności z zastępowaniem utraconych żołnierzy. Może jeszcze sięgnąć po ich znacznie więcej, jeżeli by chciała. No i też dokonała istotnych uzupełnień zapasów sprzętu w ostatnim czasie i dysponuje nim większą ilością tego sprzętu wojskowego, w związku z czym ta przewaga jest coraz wyraźniejsza. Przekopuję się tu, milczę, bo przekopuję się przez dyskusję Państwa. Cieszę się, że tematyka wzbudza dyskusję. Warto rozmawiać, natomiast nie widzę pytania albo uwagi, do której mógłbym się odnieść. Pan Eryk pyta, co pan sądzi o ostatnich wypowiedziach Marka Budziszo dotyczących ewentualnego wysłania wojska polskiego na Ukrainę. No, tu mnie pan zastrzelił. Nie znam takich wypowiedzi Marka Budzisza, więc nie chcę komentować przed zapoznaniem się, ale zapoznam się. Dziękuję za zwrócenie uwagi. To za tydzień ewentualnie będziemy mogli o tym porozmawiać, dobrze? Pytanie, czy jesteśmy gotowi na drugą falę uchodźców z Ukrainy w przypadku załamania frontu? Czy znowu będziemy szyć na żywo? 2 lata temu mogliśmy dać się zaskoczyć, teraz nic nas nie tłumaczy. Ma pan rację. Myślę, że nie jesteśmy gotowi. Myślę, że nie zostały poczynione żadne większe przygotowania. Myślę, że nie mamy strategii i planu. Nigdy nie mieliśmy strategii imigracyjnej ani jakiegoś spójnego, sensownego planu politycznego związanego z imigracją, a zwłaszcza z imigracją wojenną. W związku z czym no, obawiam się nieprzygotowania. Jednocześnie no, pewne powody do optymizmu daje to, że jak dotąd ta rzesza ludności się pięknie samoreguluje. Ci, których generalnie potrzebujemy, zostają. Nadwyżki, mówiąc brutalnie, jadą dalej do Niemiec, do innych krajów, uwalniając nas od problemów z przekraczaniem naszych zdolności absorpcyjnych. W związku z czym pięknie się to dosyć samoreguluje. Oczywiście na dłuższą metę jest duży problem z integracją tej ludności, ale to nie tylko tej. To także najwyższa liczba, przecież przed wojną już mieliśmy najwyższą liczbę imigrantów w Europie. Pod oficjalnie antyimigracyjnym rządem ściągaliśmy na potęgę pracowników z różnych stron świata, w tym z odległych krajów Azji, do pracy tutaj, ponieważ brakuje w Polsce coraz bardziej rąk do pracy. A wbrew niektórym zaklęciom, które są czasami głoszone przy takich okazjach, badania pokazują, że znaczna część z pracowników tymczasowych zostaje. Tymczasem polskie przepisy są też takie, że jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym i składasz wnioski o pobyt, to co do zasady, jeżeli nie sprawiasz jakichś większych kłopotów, przestępstw nie dokonujesz i tak dalej, pobyt jest ci przedłużany. Jeżeli mieszkasz potem odpowiednio drugi, możesz po prostu aplikować o obywatelstwo, nie legitymując się ani deklaracją lojalności wobec państwa polskiego, ani niczym specjalnym. W związku z czym szykujemy sobie bombę pod tytułem ogromna rzesza ludności z różnych krajów, nie czująca się lojalnie wobec państwa polskiego, która jednocześnie będzie miała obywatelstwo polskie za czas jakiś. I to jest podstawowy problem, który ja bym namawiał, żeby debatować i żeby rozwiązać, ponieważ naprawdę dezintegracja społeczna majaczy na horyzoncie. Jeszcze nie teraz, ale w perspektywie lat do przodu. I tu właśnie widać, jak bardzo potrzebna jest strategia imigracyjna, ale też taka głęboka refleksja państwowa, tak? Czyli jakim narodem, z jakimi instytucjami, z jakimi procedurami musimy być, jakim państwem, żeby móc efektywnie zintegrować tych ludzi, żeby to było siłą, a nie słabością. Moim zdaniem to się da zrobić, ale pisałem o tym m.in. taki tekst kiedyś, Dramat demograficzny z Wielką Polską w tle. To możecie sobie Państwo znaleźć w wolnym dostępie na stronach Nowej Konfederacji. Więc nie będę się rozwodził teraz na ten temat, ale no, nic nie wskazuje na to, żebyśmy w stronę sensownego rozwiązania zmierzali. Pan Mazurek w tym momencie mówi, pisze pan Mateusz Bom, Pan Mazurek w tym momencie podał informację, że po rozmowie na kanale Zero ambasador zaczął na niego wrzeszczeć. No proszę. Co za bezczelność. Pan Roman S. pisze, odczepcie się od Izraela, to był błąd, straszny błąd, a nie celowe działanie. No jednak podawałem argumenty na rzecz tego, że wiele planuje, że absolutnie celowe działanie. Poszlakowane opinie pytają, jaki jest sens przygotowywania się do wojny konwencjonalnej, jeśli atak na państwo NATO wywoła wojnę nuklearną. No, nie wiadomo, czy wywoła wojnę nuklearną. Wojna nuklearna jest bardzo wysokim szczeblem eskalacji ewentualnego konfliktu, do którego dojść może, ale nie musi. Jest wyobrażalny scenariusz, że będzie się toczyła wojna konwencjonalna NATO-Rosja. Absolutnie. Tak jak dlaczego Rosjanie nie używają przewagi nuklearnej na Ukrainie? No, są poważne powody, żeby nie używać broni nuklearnej, nawet w sytuacji asymetrycznej przewagi, prawda? Nawet w sytuacji asymetrycznej przewagi, gdy nie groziłaby Rosjanom odpowiedź nuklearna przeciwnika, ani jego sojuszników, Rosjanie tego nie robią, mimo że ponosili poważne porażki w tej wojnie już, prawda? W żadnym momencie nie zbliżyli się do użycia broni jądrowej. A co dopiero w sytuacji, w której przeciwnik dysponuje symetrycznym potencjałem nuklearnym. No przecież to jest groźba nuklearnej zagłady. Także to nie jest nijak oczywisty scenariusz. Oczywiście to majaczy na horyzoncie w sytuacji konfliktu zbrojnego, ale nie ma nic oczywistego w scenariuszu nuklearnym. No dobrze, drodzy Państwo. To chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za, bo nie mogę znaleźć kolejnych pytań pośród tutaj licznych wypowiedzi, także nie będę tu zamęczał dalszym kopaniem. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Zapraszam za tydzień o 19:00. W międzyczasie pomówmy realnie, wracamy do wywiadów co wtorek o 17:00 z osobistościami życia publicznego. Zapraszam codziennie do Nowej Konfederacji na nowe porcje wiedzy na temat świata, Polski, państwa, społeczeństwa, gospodarki. Zapraszam również na Patrząc Realnie, prawdopodobnie w środę, zwykle jest w środę, czasami na bieżąco troszkę przesuniemy, ale zwykle mój komentarz cośrodowy też możecie Państwo w Nowej Konfederacji znaleźć. Przypominam o potrzebie wsparcia Nowej Konfederacji. Zachęcam, jeżeli cenicie naszą działalność, do ustawienia stałego zlecenia przelewu lub do wsparcia poprzez zakup książek. Za dziś bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.